Hejka, hejka! Twoim gościem jest Sergio Loporto. To psychotraumatolog, masażysta, naturopata, autor książki Sekrety Rozwoju Osobistego. O tej książce kiedyś pisałam u mnie na blogu. Jest też praktykiem heaveningu, czyli zajmuje się traumą. A dziś właśnie rozmawiamy o traumie. Czy istnieją różnice w sposobie, w jaki mężczyźni i kobiety doświadczają i reagują na różne traumatyczne wydarzenia? Co to jest w ogóle trauma? Czy terapia po traumie jest skuteczna? Jak sobie można w ogóle pomóc? I gdzie też się może pojawić fanatyzm w pracy z traumą, tak? Czyli, że tylko to, że jakieś jedno rozwiązanie działa, a wszystko inne nie działa i tylko jakiś jeden specjalista pomoże, a nikt inny nie pomoże. A też zapraszam Cię, oprócz tego odcinka, także, żeby mieć własny podcast, bo jeżeli masz jakieś tematy, które są dla Ciebie ważne, to możesz mieć swoją własną platformę, możesz zobaczyć, jak ja nagrywam ten dobrostanpodcast.pl, bo już teraz mam 90 odcinków podcastu, nagrałam je wszystkie telefonem. Mój projekt Dobrostan Podcast 2 lata temu był w top 10 podcastów w takim prestiżowym konkursie dla twórców, a ja sama nigdy nie pracowałam w radio, tak jak słyszysz, nie mam radiowego głosu, więc musiałam się przełamać, żeby zacząć, ale podcast dał mi i klientów, i kontakty, i nowych znajomych, i platformę, żeby mówić własnym głosem o takich rzeczach, które uważam, są ważne, a jest dużo osób, które tak naprawdę mają jeszcze większe predyspozycje niż ja, żeby mieć w ogóle swój podcast. Ale te osoby myślą, że trzeba mieć jakieś profesjonalne studio, jakieś kamery, jakieś kontakty, jakiś bardzo drogi sprzęt. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak nagrać podcast w domu, bo ja teraz siedzę u siebie w domu i rozmawiamy z Sergio, żeby to brzmiało jak w profesjonalnym studiu, to po prostu zapisz się na moje lekcje jeden na jeden i na warsztaty. Teraz w tym miesiącu będzie dużo warsztatów, więc to jest dobry moment, a ja Ci wszystko pokażę. A tymczasem zapraszam na rozmowę z Sergio. Dziękuję, że słuchasz dobrostanpodcast.pl. Będzie mi miło, jeżeli polecisz ten odcinek swoim herbatnikom. Cześć!
Cześć!
Super, że jesteś. Dzisiaj rozmawiamy o takim trudnym temacie, z którym ty pracujesz na co dzień, o traumie. Ale ja bym zaczęła w ogóle od tego, czym jest ta trauma. Bo wszyscy mamy dużo takich stresorów na co dzień, ale nie wszystkie one się kończą w jakiś taki bardzo zły sposób.
Tak to jest, więc jeżeli chodzi o traumy, to warto zaznaczyć od samego początku, że traumy istnieją tak naprawdę różne definicje na temat traumy. Jedna z tych definicji to jest to, że traumy możemy dzielić na dwie kategorie, traumy typu pierwszego i traumy typu drugiego. Te traumy, które dotyczą właśnie tego pierwszego przykładu, czyli trauma typu pierwszego, to są takie, które są mają miejsce wskutek takiego nagłego zdarzenia, czyli na przykład jakiegoś wypadek, coś, co miało miejsce w dzieciństwie lub nawet w okresie dorosłości. Więc jakiś wypadek drogowy, albo jakiś atak fizyczny, jakaś napaść, albo nawet przemoc seksualna. Ale istnieją też traumy typu drugiego, które są też nazywane traumy relacyjne, czyli to są takie traumy, które powstają nie od razu, ale wskutek powtarzających się takich sytuacji, które najczęściej mają miejsce w relacjach, bliskich relacjach, na przykład w związkach, kiedy pewnego rodzaju groźby albo takich fizycznych nadużyć, które jednorazowo nie są traumatyczne, ale ich powtarzanie, poniżanie, prześladowanie, to wtedy tworzą tak naprawdę traumą. Bardzo ważne jest powiedzieć o tym, że żeby coś był traumą, to musi spełniać takie kryteria, które możemy nazywać jako EMLI. To jest taki akronim. EMLI to jest taki event, meaning, landscape i inescapability. Co to znaczy? Oznacza to, że żeby coś był traumą, musi być jakiś event, czyli jakieś zdarzenie lub wydarzenie, coś, co ma miejsce, czyli musi się coś wydarzyć. Kolejny warunek, który musi być spełniony, jest to, że musi być jakieś znaczenie, czyli musi być jakieś znaczenie, które zagraża albo życiu, albo innego rodzaju zagrożeń musi być spełnione. Więc jeżeli ten warunek jest też spełniony, to wtedy zbliżamy się do definicji traumy. Musi być też landscape, czyli taki krajobraz. Osoba powinna być vulnerable, powinna być takie wrażliwa, nie ma takiego 100% poprawnego tłumaczenia na język polski, musi mieć taką wrażliwość na daną traumę, dlatego że ten sam wypadek samochodowy dla jednej osoby może być zdarzeniem bardzo traumatycznym, a dla kogoś innego nie. Identyczna sytuacja. im częściej dana osoba doświadcza różnego rodzaju przykrych zdarzeń lub traum, tym bardziej ta osoba jest wrażliwa na kolejne traumy. Tym bardziej łatwiej jest zranić daną osobę w taki sposób, że nawet małe rzeczy, małe wydarzenia z życia prawie że codziennego mogą być potencjalnymi traumami. I ostatni, czyli ta i na końcu tego akronimu, to jest inescapability, czyli takie coś, że nie można wyjść z tego. Dlatego, że jeżeli osoba może wyjść z danej sytuacji, może wyjść z ataku osobistego, z aktu przemocy seksualnej, może unikać ten wypadek drogowy, jak tylko zaczyna się być taki, to wtedy to nie jest trauma. Musi być ten aspekt, że nie można wyjść z danej sytuacji, czyli wydarza się i po prostu jesteśmy w danej sytuacji i tak to jest. Dopiero wtedy to jest traumą.
Czyli nic nie możemy zrobić, a też wiem, że ty głównie pracujesz przez ciało i z kobietami. Czy masz wrażenie, że kobiety jakoś inaczej to przeżywają niż mężczyźni?
Zdecydowanie tak, więc jeżeli chodzi o psychotraumatologię, w psychotraumatologii mamy taki ogólny konsensus na to, że mężczyzna i kobieta, oni doświadczają traumy i przeżywają traumy w różny sposób. To jest wiele czynników, które ma wpływ na to. Czynniki biologiczne, czynniki kulturowe i indywidualne też doświadczenia życiowe, dlatego że każda osoba jest wychowana inaczej, każda osoba ma różnego rodzaju przeżyć, ma też różnego rodzaju czynników biologicznych, które wpływają nie tylko na doświadczenie różnych sytuacji, które wydarzają się w życiu, ale też jak my na to reagujemy. Dlatego, że na przykład jesteśmy wychowani na to, że dana osoba danej płci powinna się zachować w taki sposób lub w inny. Na przykład kobiety są najczęściej wychowane to, że muszą ukrywać swoje emocje, a mężczyźni na to mają więcej przyzwolenia przez społeczeństwa, przez rodziców na to, że mogą wykazywać swoją agresję. Dlatego też na przykład kobiety są bardziej narażone na typowe PTSD, czyli zaburzenie stresu porazowego, niż mężczyzna. Na przykład u kobiet bardzo często się zauważa taka nadmierna czujność, na przykład, że unikają takie sytuacje, które przypominają traumy, różnego rodzaju sytuacji, zjawisk, które mogą się wydarzyć w życiu, w drodze do pracy, albo takie przepływy emocji, które są związane z przypomnianiem traumy. Na przykład, jeżeli trauma była związana z daną emocją, nawet jeżeli ta emocja była przyjemna na samym początku, no to wtedy już się robi taka kotwica, która jak tylko się pojawi podobna emocja, która była w jakiś sposób związana z sytuacją traumatyczną, to od razu się pojawiają bardzo mocne takie efekty właśnie zaburzenia stresu porazowego. To, co jest ciekawe, że mężczyzny te objawy PTSD, czyli zaburzenia stresu porazowego, wyrażają te inaczej. Najczęściej poprzez agresję, poprzez irytację lub poprzez używanie substancji psychoaktywnych. To jest po prostu taka forma radzenia sobie, które używają najczęściej mężczyźni. Też kobiety oczywiście, nie ma co kategoryzować, ale to po prostu badania tak mówią. Jest wiele badań, które mówi o tym, że kobiety są bardziej narażone na PTSD niż mężczyzny. Mamy też badania kliniczne, na przykład badanie Breslaua, które były zrobione w Detroit na próbce więcej niż 2000 osób. Jest bardzo dużo takich badań, które potwierdzają właśnie to, że kobiety są bardziej narażone na traumy tak naprawdę niż mężczyzny.
Bo nie mogą tak odreagować albo uciec, tak?
Dokładnie tak. To znaczy, każdy teoretycznie może, ale nasze wychowanie i też czynniki biologiczne w różnych osobach wpływają na to, jak my reagujemy. Czyli teoretycznie każdy może, każdy jest wolny, każdy może robić cokolwiek chce lub nie chce. Tylko, że nasze wychowanie wpływa na to, jak reagujemy. Chcemy lub nie chcemy, każdy jest inny. Nawet dwóch braci, którzy są obojga mężczyznami, wychowani w tej samej rodzinie. Może jeden się rodził roku po drugim. Czyli bardzo podobne sytuacje życiowe, ten okres życia, ale jeżeli oni doświadczyli różnego rodzaju rzeczy w szkole, w klasie, ze znajomymi, trochę inny rodzaj wychowania, to też to wpływa na ich sposób radzenia sobie z traumami na przykład.
A jak pracujesz z traumami? Czy w ogóle można sobie jakoś z tym poradzić, tak żeby normalnie żyć? Czy to już jest coś, co mamy i po prostu musimy się nauczyć z tym funkcjonować?
Więc jeżeli chodzi o traumy, to najważniejsza rzecz to jest po prostu działać. Dlatego, że jeżeli nie działamy, to nic się nie zadzieje i najczęściej problemy, trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie zwiększają się. Dlatego po pierwsze, jeżeli podejrzewamy, że mamy jakąś traumę lub wiemy po prostu, że jakaś trauma się wydarzyła, działać, szukać jakiegoś specjalisty, który może nam pomóc w radzeniu sobie z daną sytuacją, żeby po prostu usprawnić sposób życia, aby po prostu żyło się dobrze i przyjemnie. Żeby życie nie było cierpieniem, ale żeby było po prostu szczęściem, bo życie jest po to, żeby było szczęśliwe. Więc jeżeli wiemy, że jakaś sytuacja z przeszłości wpływa na to, jak postrzegamy, jak się czujemy w różnych sytuacjach w życiu, to warto działać, żeby to po prostu się zmieniło. Jeżeli chodzi o sposób, w jaki to ja działam, to ja działam zarówno poprzez pracę z ciałem oraz poprzez terapię Hevening. Terapia Hevening to jest jedna z terapii psychosensorycznych, która właśnie wykorzystuje bodźce oraz wizualizację, aby zmienić pewnego rodzaju ścieżek traumatycznych w mózgu. Dzięki nimi to poprawiamy właśnie te ścieżki, które zostały zakodowane jako reakcja autonomiczna, traumatyczna, która wpływa na przyspieszenie akcji serca, na przyspieszony oddech, na różnego rodzaju takich reakcji autonomicznych, na przykład też pocenie i oczywiście reakcja emocjonalna. Wpływamy na to, na te ścieżki neuronowe, dzięki czemu mózg zaczyna działać inaczej, poprawnie. Nie aktywują się te ścieżki, które się zostały zakodowane w procesie zakodowania traumy, czyli kiedy dana sytuacja się wydarzyła. Nazywa się Hevening, ale ma bardzo dużo wspólnego z innymi, bardziej popularnymi metodami pracy właśnie z traumami, też terapiami psychosensorycznymi. To, że jakaś terapia ma jakąś inną nazwę, nie można z góry ocenić, o, że to jest nowe, no to wtedy od razu jakieś sceptycyzm. To bardzo dobrze mieć jakiś sceptycyzm, ale to, że coś jest bardziej nowoczesne, to nie oznacza, że to jest niedobre.
Bo też u ciebie to jest taki temat, tak? Że ty też patrzysz na wszystko, żeby nie było to czarno-białe, żeby nie było fanatyzmu, nieważne czym się zajmujesz. Jak byś właśnie o tym powiedział coś więcej? Na czym ten fanatyzm w leczeniu traumy polega?
Chodzi o to, że napisałem też książkę, gdzie mówiłem bardzo dużo o tym fanatyzmie, który obserwowałem właśnie w świecie rozwoju duchowego, rozwoju osobistego, gdzie są pewne osoby, które bardzo mocno są po stronie medycznej i wykluczają wszystko, co jest duchowe, a są osoby, które są po stronie duchowości i wykluczają wszystko, co jest medyczne. I to jest, moim zdaniem, to jest bardzo duży błąd. Jeżeli chodzi o traumy, to są różne tak naprawdę fanatyzmy, z którymi się spotkały. Na przykład to jest właśnie taka metoda leczenia, na przykład to jest jeden, że dana osoba mówi, o, że jeżeli chodzi o traumy, no to wtedy to tylko to lub to, to jest najlepsza metoda dla wszystkich, żeby po prostu pracować z traumami. Ale takie osoby, moim zdaniem, ignorują właśnie fakty, że każdy człowiek reaguje inaczej na terapię. To, co jest dla danej osoby skuteczne lub dla wielu osób skuteczne, nawet dla prawie wszystkich skutecznie, to nie znaczy, że to jest skuteczne dla wszystkich. Dana metoda, która działa na większości ludzi, może nie dawać korzyści. I to, że dana metoda jest skuteczna, to nie oznacza, że inna nie jest skuteczna. Kolejna to jest właśnie taka diagnoza i etykietowanie. Chodzi o to fanatycznie trzymanie się takich określonych diagnoz, że dana osoba, która skupia się na zaburzeniu, że to taki człowiek takie coś doświadczył i wtedy to taka osoba to powinna mieć taki rodzaj możliwości, wsparcia, ale to, że dana osoba coś tam doświadczyła, to nie oznacza, że ze względu na dane doświadczenie możemy dobrać terapię, dlatego że daną osobę warto zbadać pod kątem wieloma czynnikami. Na przykład warto uwzględnić pełny krajobraz doświadczeń i potrzeb danej osoby. Nie tylko na podstawie wydarzenia traumatycznego wybrać daną terapię. Warto poznać taką osobę tak na ogół. ponieważ to też często jest takim fanatyzmem, bo dana osoba się zna na czymś, wie, że to jest dobre, no to wtedy to jest dobre. Inna rzecz to jest taka wyłączność terapeutyczna, która tak polega na przekonaniu, że tylko określone osoby albo grupy zawodowe, na przykład certyfikowany psychoterapeuci albo psychiatrzy, mogą skutecznie pracować z traumą i pomijają w taki sposób taką wartość wsparcia ze strony innych specjalistów, na przykład coachów, terapeutów zajęciowych, czy nawet grup wsparcia i społeczności. To jest bardzo spotykane. Na przykład też na uczelni czasami spotykamy takie osoby, które są bardzo ortodoksyjne, które mówią, że tylko to, tylko taka grupa zawodowa i wtedy wszystko, co tego nie ma, to wtedy jest zło. A są osoby, które mówią, że to nie jest certyfikat, dyplom, uprawnienie, które robi to, że dana osoba jest dobra. Oczywiście to potwierdza, że dana osoba miała jakiś rozwój, jakąś naukę, ale to nie oznacza to, że osoby, które tego nie mają, to są źli z góry. To też jest bardzo ważne mieć to na uwadze, że nie można z góry określić, że coś jest złe, dlatego że czegoś nie ma. Tak samo, że nie można określić, że dana terapia, która jest na przykład nowa, urodziła się, nie wiem, rok temu powiedzmy, czyli dosyć nowa, jest zła, dlatego że nie ma badań medycznych lub badań klinicznych. Ważne, żeby nie było badań, które potwierdzają, że dana terapia lub metody wykorzystywane w danej terapii były złe, szkodliwe. Ale jeżeli coś nie zostało badane, to warto mieć otwarty mindset i po prostu zobaczyć, co to za metody, ponieważ jeżeli nazywamy taką terapię, nie wiem, terapia, jakaś nazwa po prostu takie banalna, załóżmy, zamkniętego słoika. Ale jeżeli ta terapia zamkniętego słoika, którą stworzymy dzisiaj w 2024 roku, korzysta z narzędzi, które zostały tak naprawdę potwierdzone naukowo i poprzez wiele badań klinicznych, to taka terapia, moim zdaniem, jest nawet terapią, która jest evidence-based. Jest taka terapia, która jest potwierdzona tak naprawdę naukowo. Dlatego, że to nie jest nazwa terapii, która musi być potwierdzona naukowo, ale te metody pracy, które są wykorzystywane w danej terapii. To są podstawy umiejętności akademickich, które każdy psycholog powinien mieć. A niestety rzadko tak bywa. I tutaj są właśnie te fanatyzmy, ponieważ jeżeli nie widzę terapii zamkniętego słoika napisane na PubMedzie na 500 różnych badań, to od razu to jest zła. To jest właśnie taki fanatyzm, który niestety często się dzieje i taki fanatyzm też jest szkodliwy. I też taka nadmierna wiara w szybkie rozwiązania, czyli w niektórych środowiskach można spotkać się z takim przekonaniem, że istnieją takie magiczne, szybkie rozwiązania dla traumy, co jest taką formą tak naprawdę fanatyzmu, który ignoruje taką złożoność tego procesu leczenia i taką potrzebę pracy i czasochłonnej pracy nad sobą, dlatego że z traumami czasami są bardzo szybkie efekty, zwłaszcza to też zaobserwowałem z terapią traumy, Havening, ale najczęściej praca z traumą to jest taka praca bardziej czasochłonna, która wymaga też taką serię różnych spotkań. Wracając do twojego pierwszego pytania, jak pracuję z traumami, to zwłaszcza te prace z ciałem i prace z terapią Havening. Jeżeli chodzi o pracę z ciałem, to jest głównie poprzez prawdziwe masaże tantryczne. I teraz właśnie jestem w trakcie pisania właśnie pracy magisterskiej na temat masażu tantrycznego i jego efekty. Dlatego, że moim zdaniem to, co się dzieje na masażu tantrycznym, prawdziwym, w sposób, który ja robię, to ma bardzo dużo wspólnego z terapiami psychosensorycznymi na temat traumy. Dlatego, że moim zdaniem bardzo podobnych procesów się zadzieje w mózgu, w ciele migdałowatym za pomocą bodźców, które mają miejsce podczas masażu tantrycznego, które są wywołane poprzez oddech, który uruchamia różnego rodzaju czucia i emocji w ciele, co wpływa tak naprawdę na aktywację pewnych obszarów w mózgu, które uruchamiają wspomnienie traumatyczne. Czasami wspomnienie, że osoba wspomina sobie, ale czasami to jest takie wspomnienie tylko czuciowe, ale nie obrazowe. Czyli osoba nie przypomina sobie, co się wydarzyło, ale nie przypomina sobie, wracają podobne emocje, jakie do wydarzenia traumatycznego i ten dotyk, który ma miejsce w sposób, jaki ja wykonuję podczas masażu, to ma te same efekty, co terapie psychosensoryczne, ale to jest niebadana, to jestem właśnie w trakcie robienia badań jakościowych, nie ilościowych, dlatego że większość prac magisterskich opiera się na badaniach ilościowych, a moim zdaniem to często takie badania ilościowe mijają się z celem, dlatego że są bardzo masowe i tutaj zbieramy statystyki, ale nie analizujemy słowa, które mogą nam wypowiadać respondenci, osoby, które są zbadane i takie, w takich słowach możemy znaleźć bardzo dużo ciekawych informacji, które w badaniach ilościowych niestety nie ma.
I to jest naprawdę niesamowita rzecz, że możesz pomóc komuś właśnie przez takie techniki związane z ciałem, tak? Czyli nie takie analityczne, że rozmawiamy o tym, co się wydarzyło i jakby możemy po prostu opowiedzieć, co dokładnie się stało, tylko właśnie takie czuciowe, czyli że wracamy do tego, że możemy poczuć się lepiej, poczuć się bezpiecznie, poczuć się w relacji właśnie z drugą osobą i chyba ta relacja też jest taka kluczowa, tak? Czyli nieważne jakby jaka to jest dokładnie technika, ale też czy czujemy się bezpiecznie z tą osobą, która ma nam pomóc.
To jest bardzo kluczowe. Właśnie to, co jest ciekawe, to, co teraz powiedziałaś, że te osoby, respondenci właśnie z mojej pracy, właśnie albo każda osoba, albo prawie każda osoba, bo właśnie jestem teraz w trakcie rozpisywania tego wszystkiego, powiedzieli właśnie o tym, że czuli bardzo duże zaufanie do mnie, do tego, co ja robię, do tego pokoju, gdzie mają miejsce właśnie te praktyki. I oni właśnie podkreślili właśnie to zaufanie. I ta rozmowa, która ma miejsce przed masażem, to bardzo im to dała, że bardzo się otworzyli, czuli bardzo duże zaufanie. I zaufanie do terapeuty jest kluczowe. Jeżeli nie ma 100% zaufania, jest nadal, jest okej. Okay. Ale jeżeli nie ma przynajmniej tego, powiedzmy, 80% zaufania, no to prawdopodobnie to warto nie robić, bo trochę sceptycyzm warto mieć. Ale dlatego, że też 100% zaufania do terapeuty, to też moim zdaniem szkodliwe, ale bardzo duże zaufanie jest bardzo, bardzo ważne.
Bo to jest to, że powiedziałeś, że jeżeli czuję właśnie, że jest jakiś obszar, który taki z przeszłości, który wpływa na moje funkcjonowanie dzisiaj, czyli że podejrzewam, że mogę mieć jakąś traumę, to trzeba działać, ale też wiadomo, że ten proces będzie trudny, że to będzie jakoś nieprzyjemne, że właśnie muszę mieć odpowiednią osobę. Może, a są takie sytuacje, że coś może pójść nie tak?
Sytuacja, że coś może być nie tak, to zawsze jest. Zawsze jest ze wszystkim i to też warto uświadomić naszych pacjentów. Że coś może pójść nie tak, to też może być zinterpretowane w różny sposób. Dlatego, że tak samo jak na psychoterapii, coś może pójść nie tak. We wszystkim może coś pójść nie tak. Ale co to znaczy to pójść nie tak? Chodzi o to, że jeżeli terapia jest dobrze robiona, to na pewno lub prawie na pewno pogarsza się samopoczucie. To wygląda tak jak oksymoron, dlatego że osoba idzie, żeby się czuć się lepiej, a stan...
Czuję się gorzej.
I czuję się gorzej. No więc po co ja mam pójść tam? Ale niestety to jest po prostu proces do uzdrawiania tak naprawdę. Proces leczenia. Taki poprawny proces leczenia przechodzi przez odczuwanie przykrych emocji. To jest nieuniknione. Oczywiście są też takie terapie, które są bardziej przyjemne, gdzie takie chwile degradacji, dlatego że tak w psychologii nazywa się degradacja, że pogarsza się tymczasowo stan danej osoby, to są mniejsze. Ale w większości takich terapii, na początku, zwłaszcza poprzez pierwsze kilku sesji, ta degradacja ma miejsce, osoba często czuje się gorzej, dopiero później lepiej. Ale niesamowite jest to, że czasami osoba po prostu czuje się lepiej. Teraz mówię, nie mówię na temat psychoterapii, ale mówię na temat terapii psychosensorycznych. Na przykład miałem kobietę, która z powodu wypadku domowego straciła swojego psa, z którą żyła kilkanaście lat. Oczywiście bardzo wielka trauma. Osoba po prostu nie mogła się podnieść na nogach, dlatego że nie tylko pies umarł, ale umarł z powodu błędu ludzkiego. Po prostu wypadek domowego. I mieliśmy jedną, jedyną sesję. I ta osoba podczas tej sesji oczywiście odczuwała bardzo dużo przykrych emocji, dlatego że na chwilę trzeba było wrócić do tego wspomnienia traumatycznego. I wróciliśmy do tego wspomnienia 2-3 razy przez krótki czas. Ale ten, choć był krótki czas, to był bardzo bardzo mocny dla niej. Ale podczas jednej sesji to ten stan emocjonalny, który był na początku w skali od 0 do 10, to było na maksa, tak naprawdę było 10, po około godziny właśnie takiej sesji ten stan wrócił prawie do zera. Że osoba przypominając tej chwili tego wypadku domowego związane z psem, ta osoba już nie miała takich dużych emocji. Wiedziała, że coś przykrego się stało, ale już wracając do tego, już nie miała tych emocji. To nie znaczy, że później te emocje trochę nie wracają, dlatego że trauma, co się wydarza, to wydarza się, ponieważ pewne receptory zostają wyciągnięte z środka neuronów w ciele migdałowatym na powierzchnię. Kiedy robimy właśnie tą terapię psychosensoryczną, wracamy do wspomnień, czyli aktywujemy część tych receptorów i właśnie część tych receptorów potem zostanie, powiedzmy, odklejona od tego, zostanie w przestrzeni międzysynaptycznej i potem układ odpornościowy po prostu zrobi sobie czystki, powiedzmy. Więc osoba czuje mniej emocji po sesji, wracając do obdarzenia traumatycznego, które wspomniała za pomocą przypomnienia sobie, co się wydarzyło. Ale warto mieć na uwadze to, że kiedy coś sobie przypomniamy, na przykład napad na bank, to osoba na przykład przypomina sobie, że ten złodziej tak położył pistolet na głowę i tak dalej. To było najgorsze przypomnienie, dlatego że tutaj mamy spełnione właśnie to znaczenie, czyli ryzyko utraty życia. Kiedy robimy taką terapię psychosensoryczną, osoba przypomina sobie właśnie takie coś. Później przepracujemy to i jak już przypomina sobie to wydarzenie, już nie ma takich dużych emocji. Prawdopodobnie najczęściej trochę emocji nadal zostanie, ale już nie takie duże. Ale na kolejnej sesji lub kiedy osoba wróci do domu, na przykład po kilku dniach, co się wydarzy i sobie przypomni sobie znowu daną sytuację. Na przykład pójdzie do tego banku i idzie, żeby, nie wiem, zrobić jakąś operację przy kasie i przypomina sobie, co się wydarzyło, że na przykład jest taka sama muzyka, co była podczas tego wydarzenia, ale podczas tej terapii psychosensorycznej nie przypomniała sobie tej muzyki. Więc te receptory, które były związane z tą muzyką, nadal są tam. Dlatego, że muzyka nie jest takim wydarzeniem, który jest bezpośrednio wysłany ze wzgórza do ciała migdałowatego, ale przechodzi przez kory i dopiero później idzie kilka milisekund później do ciała migdałowatego. Czyli nie jest to wydarzeniem traumatycznym, ale dopiero później idzie poprzez taki filtr w mózgu, który mówi, a jednak jest traumatycznym, więc idzie znowu do ciała migdałowatego, gdzie już dzieje się coś mocnego, dlatego że dzieją się te procesy chemiczne, które zakodują jeszcze, są w trakcie zakodowania tego wydarzenia, czyli ten pistolet. Ale przychodzi też informacja o muzyce, która muzyka nie jest niczym traumatycznym, ale w ciele migdałowatym wtedy to ona jest wrzucana wszystko do jednego worka, więc tworzą się te receptory traumatyczne do tej muzyki. Więc jak osoba wróci do tego banku i słyszy znowu taką muzykę, znowu mogą się odpalić u niej przykre emocje. Więc osoba może myśleć, takie symplifikować, powiedzmy, więc terapia nie zadziałała. Nie, zadziałała na pewne receptory. Mamy bardzo dużo różnych bodźców, bardzo dużo różnych receptorów, dlatego ta konsekwencja mieć kilka sesji jest bardzo ważna, żeby wrócić do wizualizacji danego wydarzenia i wziąć na uwadze różnych rzeczy, które miały miejsce podczas tego zdarzenia traumatycznego i je przepracować. Dzięki temu im mniej takich receptorów traumatycznych zostanie, tym mniej się częstotliwości i intensywności będą w przyszłości związane z tą traumą.
A jest coś, co polecasz, co można robić samemu w domu? Jakaś, nie wiem, medytacja? Czy to jest za niebezpieczne, że lepiej po prostu u specjalisty?
Ale mówisz na temat traumy, czy ogólnie? To na pewno medytacja w większości ludziom nie szkodzi. Bardzo lubię to powiedzieć, że większości ludziom nie szkodzi, dlatego że są osoby, jest część osób, które są bardzo mocno logice i pewnym osobom pewnego rodzaju medytacji może być nie to, że szkodliwe, ale może nie dawać korzyści, a czasami trochę głębsze, może trochę zwiększyć ich trudności w życiu. Dlatego jestem też ostrożny z medytacjami, dlatego że medytacje są super, tak samo jak super jest ten nóż, który może nam pomóc w robieniu obiadu, ale też czasami, jeżeli są w niedobrych rękach, to też mogą szkodzić. Jeżeli chodzi właśnie o medytację, to chciałbym właśnie wrócić do badania Straka i wspólników, dlatego że za pomocą medytacji i przypomnienia sobie pewnych rzeczy, teraz bardzo, bardzo popularne są takie medytacje, gdzie się wraca do wspomnień z przeszłości, na takie na przykład, co działo się w dzieciństwie, jakieś przykre sytuacje lub jakieś fajne sytuacje z dzieciństwa. I te medytacja, jeżeli są w niedobrych rękach, to naprawdę mogą być szkodliwe. Dlatego, że właśnie badania Straka też udowodniły to, że jeżeli skupiamy się z afektem na temat czegoś, to przywołujemy ten stan. Więc jeżeli wracamy do wspomnień z przeszłości na temat czegoś, co się wydarzyło, na przykład czegoś pozytywnego, przyjemnego, ale jesteśmy tam na krótko, czyli nie wchodzimy do wspomnienia z przeszłości z afektem, to wtedy dzisiaj przywołujemy nieprzykre emocje. I to jest ciekawe, czyli przypomniamy sobie coś fajnego z przeszłości, a teraz to przywołuje niefajne emocje. I to takie informacje powinny być w rękach każdej osoby, która prowadzi medytację dla innych. Strack powiedział też to, ponieważ też zrobił badania, że jeżeli przypomniamy sobie czegoś fajnego z przeszłości, ale zostaniemy tam dłużej z afektem, to wtedy przywołujemy dzisiaj pozytywne emocje. Podobne też wnioski są na temat przypomnienia sobie negatywnych rzeczy. Więc jeżeli chodzi o traumy, na pewno, mogę powiedzieć, że prawie na pewno, więc to jest nawet bezpieczne, dlatego że te efekty negatywne, nawet gdyby się wydarzyły, to są na tyle lekkie, że w przypadku traumy to nie powinny tak prowadzić do konsekwencji przykrych. Można robić medytację. To, co sugeruję robić, kiedy są właśnie traumy, to są medytacje mindfulness, czyli takie na skupienie. Ale, jest jeden ale. Jeżeli efekty traumy zwiększają się po takiej medytacji, zostawić. Jeżeli widzimy, że ta medytacja pomaga albo nie pomaga, można to robić dalej. Dlatego, że jeżeli pomaga, super. To możliwe, że to jest droga, żeby zmniejszyć działanie czy stanu spoczynkowego, takie obszary w mózgu, które są odpowiedzialne za myślenie na temat przeszłości i właśnie jeżeli mamy traumy, to często te myśli wracają do przeszłości i przywołują właśnie te emocje niekorzystne na dzisiaj. Jeżeli są więc efekty pozytywne, robimy tę medytację dalej. Jeżeli nie ma efektów, to warto powtarzać, dlatego że z medytacjami na skupienie, medytacje mindfulness, to potrzebny jest czas, żeby były efekty. Ale jeżeli osoba widzi, że taka medytacja działa niekorzystnie, więc znowu brak fanatyzmu, nie robimy tego, idziemy do specjalisty.
Bo fanatyzm jest gorszy od faszyzmu. A jeszcze powiedz na koniec, gdzie cię można znaleźć w necie, gdyby ktoś miał jeszcze pytania.
Można znaleźć mnie w necie, to zależy, co chcecie znaleźć. Jeżeli chcecie znaleźć właśnie te prace z ciałem, te masaże, to wtedy na stronie anahatatantra.com. Jeżeli chcecie znaleźć te informacje bardziej na temat traumy, no to wtedy jest moja strona internetowa sergioloporto.com. Chyba, że ktoś chce znaleźć moją książkę, no to wtedy na stronie sekretyrozwojuosobistego.pl.
Super, i jeszcze masz też podcast.
A podcast nazywa się Sekrety Rozwoju Osobistego.
Super, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To był dobrostanpodcast.pl. Napisz do mnie, jeżeli masz pytania, a jeżeli może chcesz mieć taki podcast, to wszystkiego cię mogę nauczyć, bo jestem trenerką podcastów, uczę robić podcasty od zera. Napisz do mnie.